Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w głosie z Krakowa. Dzisiejsza audycja jak najaktualniejsza, bardzo ważna. Przeżywaliśmy niedawno radość 18 urodzin Radia Maryja, a teraz trzeba nam wrócić do sytuacji, która się dzieje w Polsce, w świecie. No i mam szczególną okazję, bowiem mogę powiedzieć, poruszyć temat w tej audycji, który wiąże się no, z dalekimi kontynentami, aż za Atlantykiem. Dzisiaj naszym gościem w Głosie z Krakowa jest pan senator Czesław Ryszka, który wrócił z konferencji polonijnej w Ameryce Południowej. Witam pana serdecznie.
Również bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Konkretnie konferencja ta odbywała się w stolicy Urugwaju, Montevideo, oraz w pięknej miejscowości nad Oceanem Atlantyckim, Punta del Este, gdzie odbyło się 15. walne zebranie Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej. No, zapewne państwo jako słuchacze Radia Maryja orientują się, że chodzi o organizację założoną przez prezesa Jana Kobylańskiego, skupiającą większość polskich stowarzyszeń na kontynencie południowoamerykańskim. Tego Jana Kobylańskiego, o którym tak głośno w Polsce posądzany był przez liberalne media i niektórych obecnie rządzących, o wszystko, no co najgorsze. Ale mamy w radio świadka tej konferencji. Posłuchajmy, jak to było na tej jubileuszowej 15. konferencji.
No, było to spotkanie, jak pan profesor wspomniał, prezesów i przedstawicieli różnych organizacji polonijnych Ameryki Południowej, m.in. Argentyny, Brazylii, Chile, Paragwaju, ale byli także Polacy z Kanady, Stanów Zjednoczonych, także z Europy. W 15. walnym zebraniu USOPAL wzięli udział również parlamentarzyści z naszego kraju, poseł Bogusław Kowalski oraz senator Waldemar Kraska. Był też profesor Jerzy Robert Nowak, profesor Zdzisław Ryn, był ambasador w Chile, Boliwii i Argentynie. Był również ksiądz Infuat Stanisław Jesz, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, a także przedstawiciele Radia Maryja i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec Grzegorz Moj oraz dyrektor Katarzyna Cegielska. Ja byłem po raz czwarty na tej konferencji, która jak co roku rozpoczęła się mszą świętą pod przewodnictwem miejscowego biskupa Rodolfo Wirca, ordynariusza diecezji Maldonado w miejscowej katedrze. Później po mszy świętej już tak tradycyjnie nasze delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem generała Artigasa, bohatera narodowego Urugwaju, pobliskich przy katedrze koszarach dragonów. No, trzydniowe obrady, tak dopowiem, również zakończyliśmy mszą świętą, której przewodniczył nuncjusz apostolski w Urugwaju. Ponadto w spotkaniu w Punta del Este towarzyszyła emisja okolicznościowego datownika pamiątkowego z okazji naszego zjazdu. Był właśnie wiceprezes Poczty Urugwajskiej. Natomiast przed rozpoczęciem obrad wszyscy uczestnicy spotkania podjechaliśmy pod pomnik ojca świętego Jana Pawła II, który znajduje się na największym placu w Montevideo i tam właśnie złożyliśmy także wieńce.
No właśnie, zapewne waszym obradom przewodniczył założyciel i prezes USOPAL-u, czyli pan Jan Kobylański.
Tak, oczywiście, mimo swoich 87 lat prezes Kobylański trzyma się, można nawet powiedzieć, młodzieńczo, dziarsko. Zaimponował mi już pierwszymi słowami powitania, kiedy powiedział, że niezależnie od tego, czy przyczyny oddalenia od Polski były dobrowolne, czy nie, to uczucie miłości i przywiązania do korzeni jest dla niego motorem do podejmowania działań pozwalających na identyfikację ze wspólnotą, oczywiście wspólnotą narodową, z matką ojczyzną. Także być może za to go nie lubią obecnie rządzący, że w ciągu tych 20 lat po okupacji komunistycznej to Kobylański to mocno akcentuje, że w Polsce nie ma dzisiaj takiej sprawiedliwości i wolności poszanowania prawa, jak tego oczekiwał naród. O to, o co walczyliśmy.
Wydawałoby się, że w tak odległym rejonie świata nie spotka się zbyt wielu Polaków, którzy tak żywo reagują na to wszystko, co dzieje się w Polsce. Tymczasem, no przed chwilą także pan senator wspominał, na spotkaniu byli prezesi różnych organizacji, to znaczy, że muszą tam być liczne środowiska naszych rodaków. Przypomnę, że dotyczy to tak odległego świata jak Ameryka Łacińska. Ogromny obszar od Meksyku do Ziemi Ognistej. Tam wszędzie żyją nasi rodacy, nawet w najbardziej oddalonych miejscach od swojej ojczyzny. Jak niewiele wiemy o tych rodakach. A i, o ile się orientuję, nie ustalono nawet przybliżonej ich liczby. Szacuje się, że w Ameryce Południowej żyje co najmniej kilka milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Największe skupiska Polaków zamieszkują w Brazylii, w Argentynie i potem w Urugwaju, Paragwaju, Meksyku, Chile, no i w Peru. I jeszcze jedna ważna liczba. W Ameryce Południowej pracuje obecnie około 1000 polskich misjonarzy. Najczęściej na najtrudniejszych placówkach. To właśnie przy polskich parafiach odbywają się uroczystości polonijne, rocznice, święta narodowe, podczas których pojawiają się symbole związane z ojczyzną. Wystawiane są teatrzyki, rozbrzmiewają polskie śpiewy, jest polska kuchnia, ich opiekunem i sponsorem no jest właśnie prezes Jan Kobylański. Niech pan senator powie kilka słów o nim.
No już wspomnieliśmy, że prezesem i założycielem Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej, czyli w skrócie USOPAU, jest Jan Kobylański, były konsul honorowy Rzeczpospolitej Polskiej, wielki Polak. Można przypomnieć, że między innymi doprowadził do ustanowienia w Argentynie Dnia Osadnika Polskiego. To jest święto państwowe w Argentynie, Dzień Osadnika Polskiego. Ponadto fundował wiele pomników Jana Pawła II. Największe to w Buenos Aires i Montevideo. Ponadto sprawił, że władze departamentu Maldonado w Urugwaju nadały jednemu z placów Punta del Este nazwę Plac Republiki Polskiej. Później na tym placu właśnie odsłonięto też pomnik Fryderyka Chopina. Jan Kobylański utworzył jak gdyby polskie lobby w parlamencie argentyńskim. Wybudował przed fundację własną i usopał Panteon Polaków na cmentarzu La Recoleta w Buenos Aires. Tam na tym właśnie w tym panteonie są grzebani najwięksi Polacy, którzy żyją w Argentynie. Dalej trzeba też podkreślić, że dzięki niemu taka działalność polonijnych stowarzyszeń, która właściwie jak gdyby zaczynała upadać, to on ją wznowił. Tak stało się w Paragwaju, Urugwaju czy w Meksyku. Wiele tych organizacji było już jakby zapomnianych. I dzięki niemu właśnie odbywa się setki zebrań, spotkań rozmaitych organizacji polskich w Ameryce Łacińskiej. I znowu przypomnę, że do roku 2000 Jan Kobylański był nagradzany przez wszystkie polskie rządy, a od tego czasu jest zwalczany głównie za to, że jest niekwestionowanym przywódcą Polonii, wielkim patriotą, który upomina się o należne miejsce Polonii i Polski we współczesnym świecie. I mogę podać taki przykład, jak z nim się walczy. Między innymi w 2004 roku Jan Kobylański zwołał Kongres Obu Ameryk pod hasłem W jedności siła naszych dążeń dla dobra wszystkich Polaków na emigracji i w ojczyźnie. I okazało się, że ktoś pokrzyżował te plany, aby na kontynencie amerykańskim utworzyć ogólnoświatową organizację Polaków. No, są określone kręgi polityczne w Polsce, które wściekle zaatakowały Polonię, a Gazeta Wyborcza nazwała ten kongres zbiorowiskiem antysemitów i twardogłowych narodowców, którzy wietrzą wszędzie żydowskie i komunistyczne spiski. Także można by powiedzieć, że to wszystko, czym atakuje się Kobylańskiego, te wobec niego różne właśnie zastrzeżenia i tak dalej, są wyprowadzane z jednej orientacji właśnie, bo dzisiaj antysemitą to nie jest ten, kto krzywo spojrzy na kogoś pochodzącego z narodu żydowskiego, tylko kogo oni sami nazwą antysemitą. I stąd w Ameryce Południowej, trzeba tak powiedzieć, czuje się ducha PRL-u, ponieważ polskim ambasadom nie wolno kontaktować się z USOPAŁ-em, właśnie której prezesem jest Jan Kobylański. Nieważne, czy członkiem jest USOPAŁ-u jest wybitny inżynier górnik Andrzej Zabłocki, naczelny dyrektor szwedzkiej spółki eksploatującej złoża chilijskiej miedzi, a zarazem wiceprezes USOPAŁ i prezes Zjednoczenia Polskiego w Chile, czy kombatant z armii Andersa, żyjący w Meksyku, inżynier Jerzy Skoryna, prezes delegatury Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej, czy też inny prezes najstarszej i największej organizacji Polaków, Juventus, w Brazylii, Marian Kurzac, czy nawet zwykły rolnik z Posadas w Argentynie, który ma polskie korzenie i zawsze bierze udział w konferencjach USAPA w Punta del Este. Chodzi o to, że na polecenie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pracownikom ambasad i konsulatów nie wolno kontaktować się z kimkolwiek, kto współpracuje z Janem Kobylańskim. A jeszcze można by przypomnieć, że wszystko to zaczęło się od chwili, gdy Jan Kobylański poparł prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Edwarda Moskala, który ostrzegał Polskę, że Żydzi amerykańscy zażądają od Polski 64 miliardów dolarów odszkodowań za mienie pozostawione w Polsce po II wojnie światowej. I właśnie za poparcie prezesa Moskala minister Bartoszewski usunął Kobylańskiego ze stanowiska honorowego konsula Rzeczpospolitej Polskiej w Urugwaju. I później już ślad za tym Gazeta Wyborcza, a potem kolejne pisma nie wahały się drukować fałszywych materiałów, a nawet używać obelżywych słów. Przede wszystkim zaś oskarżono prezesa Jana Kobylańskiego o antysemityzm. I na przykład minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski napisał w swojej książce, czy nazwał Kobylańskiego, tu cytuję, typem spod ciemnej gwiazdy, albo nazwał go też samozwańczym przywódcą Polonii latynoamerykańskiej. No, warto przypomnieć, że ów typ spod ciemnej gwiazdy, prezes Kobylański, ma najwyższe odznaczenia państwowe polskie. Między innymi szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Bronisław Geremek w oficjalnym piśmie do Kobylańskiego w lipcu 1998 roku napisał, że szczególnie cenimy pański wkład w integrację organizacji polonijnych regionu, a zwłaszcza doprowadzenie do powstania Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej oraz objęcie przewodnictwa tej zasłużonej już organizacji. No, mając to wszystko w pamięci, to oczywiście zlinczowano dzisiaj, czy linczuje się nadal publicznie Polaka, który był wielokrotnie odznaczany przez kolejne polskie rządy, organizacje pozarządowe, który był przyjmowany przez wszystkich prezydentów Rzeczpospolitej obecnej, przez Sejm i Senat. I w to publiczne znieważanie i zniesławianie Jana Kobylańskiego zaangażowały się niemal wszystkie polskojęzyczne media. Wypowiadali się w tym stylu politycy reprezentujący wszystkie opcje, ambasadorowie, przedstawiciele parlamentu, historycy, a nawet pisarze. I właśnie bardzo dobrze te wszystkie niegodziwości przedstawia w swojej książce profesor Jerzy Robert Nowak, książce o Janie Kobylańskim zatytułowanej Potępiany za patriotyzm.
No właśnie, panie senatorze, ja tę książkę od USOPAŁ-u otrzymałem. Wspaniała książka, wspaniałe argumenty, wszystkie zostały tam podkreślone. I aż dziw bierze, że coś takiego, o czym pan tutaj przed chwilą wspominał, mogło się dziać w Polsce. Wiemy, że od marca 2009 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa-Mokotów toczy się proces w obronie dóbr osobistych Jana Kobylańskiego. Pozwanych zostało 19 dziennikarzy, kilku byłych i obecnych ambasadorów. Czy Polska i Polacy dowiedzą się prawdy o Janie Kobylańskim z sali sądowej? No, myślę, że wsłuchując się w to, jak przebiega proces, to można wątpić. Bo o ile wiem, oskarżeni wygłaszają tylko swoje oświadczenia, nie chcą odpowiadać na pytania, a sędzia traktuje ich bardzo łagodnie, natomiast nakazuje za każdym razem opuścić salę tłumnie przybyłym obrońcom Kobylańskiego. Tak myślę, że o prawdę no, trzeba walczyć w inny sposób, wybierając do rządu ludzi uczciwych i prawych.
No, dokładnie chyba tak, tylko w ten sposób możemy zmienić sytuację w naszym kraju. No, ja jako senator, członek Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą oczywiście nie dzielę emigracji na Kobylańskich czy innych. Nie mogę zgodzić się na to, że w naszym kraju na skutek nagonki medialnej na prezesa USOPAŁ-u ta organizacja jest odsądzana od czci i wiary. Należałoby zapytać, czy jest na świecie drugie takie państwo, które szarga dobre imię swojej emigracji, odgradzając się od niej murem intryg i kłamstwa. Oceniając zachowanie na przykład ministra Sikorskiego, można ubolewać, że należy do tej grupy polityków, którzy nadal chcą dzielić Polonię na dobrą i złą, czyli taką, którą się lubi, bo jest ułożona i bez pretensji, oraz taką, którą się uważa za wrogą, bo mówi zbyt ostro, zgłasza pretensje, domaga się dobrych ambasadorów i tym podobne. Myślę, że miłość do ojczyzny ma wiele barw, a tam, daleko od Polski, ta troska o los własnego kraju może wywoływać niecierpliwość czy jakieś właśnie uszczypliwe uwagi.
A czy nie odnosi pan senator wrażenia, że co najmniej 15 milionów rodaków mieszkających poza ojczyzną jest, delikatnie mówiąc, kłopotem dla rządzących w Polsce? Ja na przykład nie spotkałem się w takich sytuacjach w minionych 20 latach wolnej Polski z jakimś programem wykorzystania talentów Polaków z emigracji do poprawienia sytuacji gospodarczej w Polsce. Wielu polskich biznesmenów z USA czy z Kanady próbowało zakładać przedsiębiorstwa w Polsce, ale szybko tego zaniechali, napotykając zawsze na bariery biurokratyczne, korupcyjne. Nie słyszałem też, aby ktoś w Polsce zajmował się popularyzowaniem dorobku intelektualnego Polaków na emigracji, zwłaszcza tych polskich naukowców, ludzi kultury. To nieprawda, że poza naszą ojczyzną nie żyją współcześni na miarę Kościuszki, Pułaskiego, Domejki, Malinowskiego czy Skłodowskiej. No i w tym kontekście należy zapytać, czy znalazł się jakiś wybitny Polonus w rządzie. Podobnie długo jeszcze będzie się zwlekać, aby zapewnić Polonii udział choćby symboliczny w polskim parlamencie. Tymczasem kilku posłów i senatorów powinno być wybieranych przez samą Polonię, co stanowiłoby taką symboliczną gwarancję dobrego współdziałania między krajem a Polonią.
Dokładnie ma pan profesor rację. Spotykając się z uczestnikami konferencji, usłyszałem skargi, że licząca wiele milionów osób Polonia na różnych kontynentach faktycznie czuje się, jakby była jakimś wielkim kłopotem dla Polski, o czym świadczą na przykład różne spory w środowiskach polonijnych, spory podsycane tak przez dawną agenturę, jak i przez obecnych postkomunistycznych dyplomatów. Najgorzej wobec Polaków przebywających za granicą oraz Polonii wypada właśnie polityka zagraniczna naszego państwa. Widać ją najbardziej jaskrawo na przykładzie beztroskiego traktowania Polaków nawet w krajach nam najbliższych, u sąsiadów. Przecież ostatnio jest bardzo głośne wołanie Polaków w Niemczech o przywrócenie im statusu mniejszości narodowej. No jest 15 lat obowiązywania traktatu z Niemcami, a właściwie żaden rząd nie kiwnął palcem w tej sprawie. Także dwumilionowa Polonia w Niemczech nie posiada do dzisiaj żadnych przywilejów. Natomiast polski rząd włoży ogromne sumy na mniejszość niemiecką w Polsce. Także myślę, że to są takie dysproporcje, o których trzeba mówić głośno. I na przykład także ta sprawa, jak haniebnie zachowują się w Niemczech Jugendamty wobec polskich dzieci, których rodzice rozwiedli się. Zawsze dziecko po rozwodzie wędruje do rodzica Niemca. Albo jeśli chodzi na przykład o kontakty z Litwą. Mamy wszystkie podpisane traktaty i tak dalej. Tymczasem wiemy, że ostatnią decyzja Trybunału Konstytucyjnego na Litwie nie pozwala na pisownię nazwisk po polsku. To jest przykład jakby wyjątkowej bierności polskiego rządu, ponieważ to myśmy powinni w tej sprawie mediować. Tak samo niektórzy posiadający kartę Polaka, parlamentarzyści na Litwie są za to szykanowani, bo jakby uważa się, że są bardziej Polakami niż Litwinami. No to są jakieś, powiedzmy, absurdy. Także myślę, że z każdym sąsiadem, tak samo na przykład z Ukrainą, nie jest najlepiej, bo w lipcu minęła kolejna rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu, w czasie której oddziały ukraińskiej armii powstańczej zaatakowały właśnie polskie kościoły, mordowały dziesiątki księży, tysiące bezbronnych wiernych. I do dzisiaj to nie jest nazwane ludobójstwem, tylko właśnie były to jakby starcia wojenne. Także do dzisiaj na większości tych zbiorowych mogił nie ma nawet krzyża. I władze polskie jak gdyby w ogóle tego jakby nie dopilnowują, nie widzą tego. Także myślę, że to są takie, ta zmowa milczenia jest, powiedzmy, wynika z jakiejś poprawności politycznej, ale przede wszystkim jest to brak starań polskich rządów o nasze właśnie sprawy i właśnie Polonia to widzi. I Polonia nierzadko odnosi wrażenie, że jest tym kłopotem dla polskich rządów. Tak samo jakby kłopotem jest dla Senatu, ponieważ Senat co roku przyznaje 75 milionów złotych na różne wnioski z całego świata, ale tak się wydaje, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej to rodzime elity polityczne jakby omijają to, co najbardziej wartościowe w stosunkach z Polonią, akcentując jakieś niedookreślone bliżej wartości ponadnarodowe. Czyli chcę powiedzieć, że niewiele jest w dotacjach Senatu wniosków, które wspierają polskie chóry, zespoły taneczne, teatry, polskie rozgłośnie radiowe, czasopisma. Także bardzo małe pieniądze pojawiają się tam, gdzie starają się o nie polskie parafie czy klasztory na wschodzie. Także Polonia ma prawo czuć się bardzo zawiedziona, bo trzeba powiedzieć, że gdyby nie Polonia i Polacy, to bylibyśmy bezkarnie zniesławiani za rzekomo polskie obozy koncentracyjne, za antysemityzm. Czasopisma na świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, pełne są różnych właśnie takich kłamstw i pomówień wobec Polaków. I na te wszystkie kłamstwa reaguje Polonia i za to powinniśmy im dziękować, że mają odwagę przeciwstawić się temu, że stają w obronie dobrego imienia Rzeczypospolitej. I właśnie to dzięki Polonii nieraz polskie służby dyplomatyczne są zmuszone, żeby w podobnych sytuacjach interweniować, a powinny same reagować zdecydowanie tam, gdzie ktoś próbuje szkalować Polski i Polaków. Nie ma odpowiednich zestawów podręczników, filmów, które na podstawie gruntownych badań naukowych ukazywałyby prawdę tak o przeszłości, jak i o najnowszej historii polskiego kraju. I to jest właśnie, na tym należy ubolewać.
No właśnie, z tej pana wypowiedzi, z tej relacji, która wynika w czasie naszej rozmowy, to wniosek byłby taki. Powinien być jeden. Silną Polskę powinniśmy budować wspólnie z Polakami w kraju i z Polonią na świecie. To prawda, że cele Polonii zmieniały się w zależności od sytuacji kraju ojczystego. W okresie zaborów było to wspieranie walki o niepodległość. W okresie międzywojennym chodziło o zachowanie polskości na wychodźstwie. Po II wojnie światowej naczelną ideą emigracji stała się ponownie walka o suwerenną Polskę. A obecnie musimy zadbać o wspólnie, razem z Polonią, o los ojczyzny oraz o los współczesnej, wielomilionowej Polonii. Mieszkający w kraju mają okazję odwdzięczyć się Polonii za lata myślenia i działania w sprawach ojczyzny. Natomiast Polacy za granicami kraju powinni, no chyba za wskazaniami Jana Pawła II, zachowując własną tożsamość duchową w oparciu o chrześcijańską kulturę polską, uczestniczyć też aktywnie w życiu tego kraju, w którym się obecnie znajdują. Tylko tak uformowany człowiek, zachowujący te chrześcijańskie korzenie i polskie korzenie, zadecyduje także o wartości wkładu w dobro kraju, w którym jest, osiedlił się, ale także tego kraju, z którego wychodzi. Ja w tym momencie miałbym jeszcze takie uwagi. Mianowicie chodzi o kontakt z Polonią. No takim wyraźnym przykładem utrzymania tego kontaktu są inicjatywy podejmowane przez Radio Maryja. Przecież to dzięki Radio Maryja mogę codziennie słyszeć, a to z Niemiec, a to ze Stanów Zjednoczonych, a to ze Szwecji, włączający się i do modlitwy, i do katechezy, ale także i do rozmów niedokończonych. I wypowiedzi wielu tych polonusów stamtąd, z zagranicy. No, za wschodniej granicy trudniej, tam najczęściej do modlitwy się włączają. Ale zawsze widać w tych wypowiedziach, w tych rozmowach niedokończonych, troskę o to, co dzieje się w Polsce. Czy tam z pana rozpoznania w Ameryce Południowej i Środkowej ten głos katolicki w naszym domu też dociera i jak jest odbierany?
Myślę, że gdyby nie było Radia Maryja i Telewizji Trwam, to nawet taka prosta sytuacja, że jestem rozpoznawany tam, a znamy pana, bo słyszeliśmy pańską audycję, albo znamy pana z książek, które w Radiu Maryja były czytane. Także nawet ten taki sygnał, że kogoś się rozpoznaje, że to jest ten, no to zupełnie by tego nie było, gdyby nie właśnie rozgłośnia toruńska i nie Telewizja Trwam. Czyli nawet ten taki bardzo taki reklamowy, osobisty aspekt jest ważny. Natomiast to, że oni się tak doskonale orientują w sprawach polskich, to tylko właśnie dzięki wiadomościom, informacjom, które czerpią z Radia Maryja, ponieważ No wątpię, każdy się przyzwyczaja do jakiegoś radia. Trudno słuchać, powiedzmy, 5 rozgłośni. Więc myślę, że bardzo dużo Polonusów przyzwyczaiło się słuchać Radia Maryja, ponieważ uważają, że to jest radio, w którym no, mówi się prawdę, w którym fakty nie są ubierane, powiedzmy, w jakieś tam jeszcze podteksty, czy nawet przekłamania. I dlatego, może nawet dlatego się za bardzo nie lubi tych ludzi, że są tej opcji takiej narodowej, patriotycznej, że mają jakieś pretensje do kraju, że jadą do konsulatu, widzą od razu jakąś barierę urzędniczą, że to nie jest ich człowiek. Oni widzą, że ten kontakt to nie jest kontakt z polskim narodem, tylko jest to jakiś urzędnik nasłany, który powiedzmy ma jakieś zadania do wykonania, a nie są to zadania, żeby łączyć Polonię, tylko właśnie, żeby rozpoznawać, dzielić, pytać, właśnie rządzić i tak dalej. Więc tutaj mamy dużo jeszcze do nadrobienia i to, że Polonia chce tych zmian, to za to jest bardzo często krytykowana, bo dobrzy są ci potulni, posłuszni, którzy tylko, prawda, przychodzą na spotkania, zaśpiewają coś, zatańczą, natomiast ci, którzy czegoś chcą, to już są właśnie niemile widziani i właśnie tak postrzegany jest usopał, ale to należy absolutnie zmienić i z tym trzeba walczyć, właśnie trzeba wybrać do rządów ludzi, którzy czują Polonię, którzy z Polonią będą rozmawiać, a nie tylko, którzy będą właśnie tak mówić, że nie wolno się kontaktować z tamtą organizacją, bo jest B. No przecież to są jakieś absurdy, to jest skandal. No.
Ja, panie senatorze, skorzystam z okazji, gdy omawiamy ten temat, i także powiem, że ja też czerpię z tej wiedzy i doświadczenia tejże Polonii, także z Usopału. Bardzo ciekawa inicjatywa tam wyrosła, mianowicie dzielenia się informacjami. Informacje prawie codzienne, przekazywane w formie internetowej, przesyłane są pod adresy tych, którzy wyrazili na to zgodę, tam, w różnych krajach, a wśród tych osób znalazł się także i mój adres. Otrzymuję więc codzienne informacje o tym, co oni tam otrzymują. Między innymi także komunikaty zespołu wspierania Radia Maryja są tam natychmiast rozprowadzane. A ja z kolei wiem, że korzystają bardzo często także z materiałów, które w naszym dzienniku są publikowane. I to jest wspaniałe, że tam potrafią się Polonusi zorganizować, że potrafią dzielić się tą informacją, jak nie ma nawet takiej gazety, która by do wszystkich dotarła, to internet do wszystkich dociera. Bogu niech będą dzięki za to, za tych aktywnych ludzi. Ja jeszcze korzystam z tej okazji, że z panem się tutaj widzę i może już tematu nowego nie podejmiemy, ale chociaż o najbliższym spotkaniu, które pan jako senator będzie odbywał.
No tak, 15 grudnia we wtorek mam spotkanie w Ursusie na ulicy Traktorzystów 14. Tematem będzie Bronimy Krzyża. To jest bardzo aktualny temat i myślę, że wszystkich chętnych z Warszawy i okolic na to spotkanie zapraszam. Bronimy Krzyża.
A więc zaproszeniem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, zaproszeniem dla warszawiaków i tych, którzy mieszkają w okolicach, na to spotkanie w obronie krzyża w Ursusie. A dziś już kończymy to, ten głos z Krakowa. Przypomnę, że naszym gościem był pan senator Czesław Ryszka. Dziękuję panu serdecznie. Was zapraszam, drodzy przyjaciele, za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!